Studenckie Radio Żak Politechniki Łódzkiej, audycja Kind of Jazz, na którą zapraszają dzisiaj
Jędrek Janicki
i Mateusz Galami. No tak, dzisiaj mamy bardzo ładny dzień, bym powiedział, i po raz pierwszy od dłuższego czasu, prowadząc audycję, widzimy, że mamy za oknem jasność po prostu, nie ma ciemności.
Jasność na nas spłynęła, nie ciemność na nas spłynęła, ale nie wiem, czy jasność to są takie też dobre okoliczności do mrocznej niekiedy muzyki jazzowej odbioru.
No właśnie, właśnie, tutaj trzeba by się zastanowić, no, czy to jest takie jednoznacznie
no właśnie, tak.
No ale jest jak jest.
Nic na to nie poradzimy, krótko mówiąc.
I dzisiaj będziemy omawiać znowu płytę.
To też nie jest jakaś ogromna niespodzianka, ale z pewną niespodzianką dla naszych słuchaczy może być to, że jesteśmy dzisiaj we dwóch.
Tak, to może być pewna niespodzianka. Szymon
wybrał wolność.
Wybrał wolność, tak. Nie będziemy dokładnie wyjaśniać, co dokładnie oznacza dla niego wolność.
Tak.
Ale wybrał wolność.
Zresztą dokładnie nie wiemy, co tak naprawdę wybrał, natomiast wolności nie wybrała na pewno dzisiaj Grażyna Bąk, która bez ustanku i z nieustannym zapałem i entuzjazmem realizuje naszą audycję.
Tak jest. No i może powiedzmy w końcu, o jaką płytę nam dzisiaj chodzi. Chodzi nam o płytę Exotic Mysteries Loniego Listona Smitha z roku 1978. I tak sobie pomyślałem, że skoro to są lata 70., to nasza audycja się ładnie zazębi z sąsiadującą z nami audycją Rębiego.
No faktycznie, twój zamysł był zaprawdę godny i sprawiedliwy, chciałoby się powiedzieć, natomiast smutna rzeczywistość okazuje się być jeszcze smutniejszą niż zakładałem rzeczywistością i dzisiaj, z tego co wiem, Rębi będzie nieobecny. Również wybrał wolność. Być może razem z redaktorem Stępnikiem.
No tak, no cóż poradzić, ale przynajmniej starałem się, żeby jakoś ładnie się wpasować w pewien kontekst. No i tak, no i płyta, którą dzisiaj omawiamy, jest płytą z takiego ciągu płyt Loniego Listona Smitha, który w ogóle jest takim znanym amerykańskim keyboardzistą jazzowym, też pianistą, ale bardziej znany z pianina elektrycznego. I to jest płyta, którą nagrał z takim swoim zespołem Cosmic Echoes. I to jest właściwie któraś tam z cyklu tych płyt, które były tak wydawane chyba od 73 roku. To płyta Astral Traveling,
tak,
pierwsza.
Tak, to 73, zgadza się.
I chyba do 86 roku, kiedy zespół po prostu przestał istnieć.
Znaczy on to Cosmic Echoes później trochę opuścił, przekazał swojemu bratu Donaldowi i tak się wymieniali, powiedzmy, prowadzeniem tego zespołu. Był taki rodzinny biznes trochę.
No tak, no i trzeba powiedzieć, że ten zespół to właściwie takie dosyć oryginalne, nowoczesne podejście do jazzu, takie też autorskie, smithowe, można powiedzieć. No i tam słuchaj dużo takich inspiracji podróżami kosmicznymi.
Tak jest, jest.
Jakby kosmologią, prawda?
Tak jest. I nawet wydaje mi się, że tą kosmologią, o której powiedziałeś, to jest bardziej te dwie pierwsze płyty tej kapelki Cosmic Echoes, czyli Astral Traveling, też takie bardzo uduchowione. Trochę w nurcie spiritual jazz i cosmic funk, to nawet same tytuły utworu do tego nawiązują, a tutaj chyba bardziej więcej tych podróży takich międzykontynentalnych, bym powiedział, niż międzyplanetarnych.
Tak, i też są takie jakieś nawiązania do muzyki new age'owej jakby, takiej trochę takiego spiritual jazzu, więc no ciekawa taka mieszanka wielu właśnie podejść do jazzu. No i może, żeby tak nie mówić dużo o tym, co właściwie trzeba by usłyszeć bardziej.
Żeby nie być
gołodźwiękowym. No to posłuchajmy sobie może tytułowego Exotic Mysteries.
Świetny pomysł.
Thank you. No i jesteśmy z powrotem po Exotic Mysteries, czyli tytułowym utworze z płyty pod tym samym tytułem. No i chyba tak powinniśmy zacząć dobrą rozmowę o płycie od tego, jak nam się płyta podobała.
Takiego szekspirowskiego pytania, jak wam się podoba.
Tak.
Płyta mi się podobała w sposób umiarkowany, powiedziałbym, bo powiem ci szczerze, jestem dość dużym fanem tych dwóch pierwszych płyt kapeli Cosmic Echoes, czyli tego zespołu dowodzonego właśnie przez Loniego Listona Smitha. No Cosmic Funk na tyle lubię, to tę drugą płytę, że kiedyś nawet chyba o niej opowiadaliśmy w ramach właśnie Kind of Jazz. A natomiast ta pierwsza płyta Astral Traveling, w ogóle te dwie pierwsze płyty jakoś tak do mnie przemawiają bardziej z tej przyczyny, że tam jest więcej takiego ducha, bym powiedział, psychodeliczno-awangardowego. Tu granie jest jednak takie bardziej, chyba na wyższym poziomie instrumentalnym, prawie jestem tego pewien, bo zwłaszcza na Cosmic Funk tam czasami było słychać w tych takich rozbudowanych improwizacjach pewne takie niedociągnięcia mocno brzmieniowe. Natomiast tu wydaje mi się, że to jest bardziej takie wypolerowane i przez to mniej trochę mnie kuszące, tak bym powiedział. I wydaje się, że ten vibe główny, czyli takiego nawiązania do egzotyki, no mi przynajmniej mniej odpowiada niż te psychodeliczne, bardziej funkowe podróże Listona Smitha z wcześniejszych płyt.
Mhm. No tak, w sumie nie wpadłbym na to, bo ja bardzo lubię tą płytę. Właśnie moim zdaniem jest, no to z mojej perspektywy jest trochę inaczej, bo wydaje mi się, że to jest płyta, która jest bardziej oryginalna właśnie od tych pierwszych płyt.
To jest możliwe, tak.
I ona właśnie ma takie jakieś bardzo swoiste, takie, bym powiedział, lepkie brzmienie. Takie właśnie, które się kojarzy z jakimś takim właśnie chilloutem, jakimś plażowym, nie wiem. Bardzo jest taka dziwaczna w sumie, ale myślę, że przez takie swoje jakby wolne tempo, takie powolne, snujące się, też przez takie zastosowanie instrumentarium typowego do lat 70. jest jakimś takim jakby ekstraktem z brzmienia tamtej epoki, moim zdaniem.
No, wiesz co, jest ekstraktem, jak to ładnie powiedziałeś, z brzmienia tamtej epoki, ale też z drugiej strony wydaje mi się, że to jest granie dość świeże i dość innowacyjne, że trudno powiedzieć, że to jest taki typowy wykwit swoich czasów ta płyta, tylko raczej ona jest, no może nie jakąś taką absolutną rewolucją, ale bardziej zapowiedzią tego, co się zaczęło dziać, ja bym powiedział, pod koniec lat 80. w jazzie dopiero, czyli takiego grania, tak jak mówisz, wchillowanego, trochę może nawet smoothowego, ale na takim bardzo wysokim poziomie wykonawczym, co by nie mówić, czy to się podoba, czy nie. Także to jest raczej rzecz pionierska.
No tak, poza tym też ciekawe są te wpływy spiritual jazzu, prawda? Mm-hmm. Jakiś tam...
Ale to, wiesz, to są wpływy dla Liston Smitha bardzo, bardzo, bardzo mocno znane, no bo on chociażby kiedyś współpracował z Pharoahem Sandersem. No to już, wiesz, definicja tego spiritual jazzu.
No właśnie, i jakby rzeczywiście można powiedzieć, że on też z różnych jakby gatunków czerpie te swoje inspiracje, przecież i R&B, i soul, i funk, i właśnie taka muzyka jakby uduchowiona i gdzieś te wpływy też, ja mam wrażenie, że to może nie tyle samą kosmologią, chociaż pewnie też, ale może bardziej jakby kontekst tamtych czasów, bo wtedy w Ameryce odbywały się dużo podróży kosmicznych, prawda? I może właśnie w ogóle ta epoka trochę zainspirowała na przykład i wtedy Herbie'ego Hancocka trochę.
No
i,
tak, prawda? Tak, zdecydowanie.
Listona Smitha, więc jest tutaj jakiś taki też jakby kontekst czasów trochę przetworzony, prawda?
Jest. I wiesz co, i wydaje mi się, że tak jak powiedziałem, że w świecie muzyki jazzowej to jest naprawdę dość świeże podejście do tej materii, to powiedziałbym ci, że ona bardziej czerpie z dorobku muzyki popowej i soulowej, bo od razu jak posłuchałem tej płyty, bo nie znałem jej wcześniej, Loniego Listona Smitha, te pierwsze 3-4 solowe płyty, dobrze kojarzyłem, tej nie znałem, to mi przyszedł do głowy zespół Earth, Wind and Fire. Ogromny hit lat 70., zwłaszcza ta płytka That's the Way of the World z 75. Wydaje mi się, że Loni Liston Smith naprawdę sporo słuchał tego Earth, Wind and Fire, bo wiadomo, tam to jest bardziej grupa wokalno-instrumentalna i jednak brzmienie mają sporo gorsze od tego, co tu gra właśnie Cosmic Echoes, ale trochę jakby ten taki vibe jest łapany podobny, takiego popowego trochę grania i to mi się podoba na tej płycie, że on odchodzi od jazzu w stronę popu i robi to w sposób taki wysmakowany.
Absolutnie się zgadzam i myślę rzeczywiście, że taki też dosyć ciekawy nastrój tej płyty się nad nią unosi i myślę, że chociażby dlatego warta jest takiego rzucenia na nią szczególnego światła. Jakby. Myślę, że na takim poziomie właśnie pewnego nastroju czy klimatu jest to płyta bardzo szczególna w historii jazzu.
No mi by było w ogóle, powiem ci tak, jednym słowem ciężko dookreślić ten klimat, albo tak się nawet zastanawiałem, przy jakich okolicznościach można słuchać tej płyty i tak nic mi do końca nie pasowało. To jest akurat komplement, tak mi się wydaje.
No tak, rzeczywiście ciężko jakby powiedzieć, z czym nam by się ten klimat kojarzył w takim sensie fizycznym, prawda? Jakieś, nie wiem, czy to miało być miejsce, czy jakiś czas, ale rzeczywiście jakiś taki, jest takie ładne pojęcie w języku angielskim soundscape. Tworzy taki ciekawy soundscape, nie?
Tak, to prawda. Wiesz, ja kiedyś czytałem recenzję tej płyty, już nie pamiętam, czy napisaną przez tak zwanego profesjonalnego krytyka, jakimkolwiek miałby być taki profesjonalny krytyk, to może Adam domagałaby nam pomógł, bo to specjalista w tej dziedzinie. Natomiast przeczytałem taką recenzję i tam było po angielsku, proszę sobie po angielsku powiedzieć. This music will save your marriages, czyli jakby uchroni wasze małżeństwa. I trochę jest takiego, nie jakiegoś dzikiej namiętności na tej płycie, ale takiej spokojnej romantyczności i bliskości. To jest fajne i to jest coś, czego ja nie znam dobrze w muzyce i jakby na pewno ta płyta trochę otwiera mi uszy i oczy. To właśnie, dziękuję ci bardzo na tego typu doznania.
Albo chcesz powiedzieć, jako, jakby złączyć te narządy, tak, jakby uszy-oczy.
Uszy-oczy, o to mi chodziło.
No dobrze, no to jak chcemy tę namiętność z tej muzyki wydobyć, to może posłuchajmy Night Flower.
No to tak, to też bardzo dobry pomysł. Thank you.
No i wybrzmiał nam Night Flower. Dosyć namiętny utwór.
No tak, no.
Tak się wydaje przynajmniej.
Ten tytuł też tak wskazuje na to.
Tutaj fajnie pocona i wątek namiętności.
Będziemy go rozwijać?
Będziemy go może rozwijać.
No dobrze.
Nie wiem, nie mam pomysłu jak, ale...
Rozwijajmy więc.
Skoro zacząłeś, to może...
Mogę chętnie rozwinę i chętnie powiem o przeszłości Leniego Listona Smitha w związku z tym, bo ona jest dość interesująca, żeby nie powiedzieć, że bardzo interesująca, bo to jest człowiek, który zaczynał w 65 roku taką swoją trochę większą karierę, czyli kawał czasu temu. Dołączył do zespołu Jazz Messengers Arta Blakey'ego, takiego absolutnie legendarnego zespołu, i wyobraź sobie, grał tam na fortepianie, co akurat nie jest jakoś wielce zaskakujące, ale grał wówczas w ówczesnym wydaniu Jazz Messengers na zmianę na tym fortepianie, tym samym podejrzewam, z Keithem Jarrettem, co już było informacją, która mnie trochę zszokowała. Później właśnie współpracował z Farrahem Sandersem, był jego takim głównym przybocznym przez pewien czas. Później nawet trafił do zespołu Milesa Davisa. Nagrywał podczas, w zasadzie to nie nagrywał, ale uczestniczył w sesji On The Corner. I ta pierwotna wersja On The Corner, akurat nie było tych fragmentów, w których Lonnie Liston Smith grał, ale później wyszła taka edycja rozszerzona, Complete Sessions On The Corner, i tam się pojawił Smith.
Jeszcze po drodze był też Gatto Barbieri.
Jeszcze był Gatto Barbieri, tak jest. I naprawdę dość taka szeroka stylistyka. Później się zajął tym Cosmic Echoes, a w latach 90. przypomniał o sobie dość mocno taką hitową płytą, o której też zresztą mówiliśmy, Jazz Matas, Volume 1, nowojorskiego chyba rapera Guru, nie mam pewności, tak, czy z Nowego Jorku, ale na pewno Guru. I on tam właśnie zaaranżował i stworzył utwór Down the Backstreets, który był no sporym hitem, można powiedzieć, jak na świat rapu i jazzu, nie? Jakoś tak przypomniał, wypolerował swoje nazwisko po raz kolejny Lonnie Liston Smith.
I z tego, co mówisz, wynika taki prosty wniosek, że Lonnie Liston Smith jest takim bardzo socjalnym muzykiem, prawda?
Tak,
takim,
tak,
który rzeczywiście dużo tych współprac miał i ciekawych, jakby tak podsumować trochę jego biografię, to starszy pan, no to rzeczywiście bardzo dużo tam się działo, prawda?
Bardzo dużo tam się działo i co ciekawe, to jest muzyk i to nawet czasami słychać na tej płycie i to mi się podoba, że wiadomo, poszedł w bardzo różne kierunki, tak jak mówiłeś, funk, soul, nie wiadomo co, powiedzieliśmy o współpracy z Guru, no naprawdę poeksperymentował w życiu, ale on tego swojego takiego hardbopowego anturażu jakiegoś, tego jeszcze z czasów tego Arta Blakey'ego i Jazz Messengers do końca nie porzucił. I czasami nawet na tej płycie, która zupełnie nie jest jazzowo-hardbopowa przynajmniej, słychać w tym jego frazowaniu, gdy gra na zwykłym fortepianie, chciałby się powiedzieć, te korzenie. I to pierwotnie, od czego zaczynał Lonnie Liston Smith. No przepiękny to jest rozwój, w którym nie zapominamy w ogóle, wiesz, o tych początkach najbardziej pierwotnych.
Tak, no bardzo ciekawy muzyk. Rzeczywiście może w stosunku do tych, no, tego panteonu gigantów jazzu trochę jakby z drugiego rzędu, ale myślę, że w sumie można by go tam do tego panteonu dołączyć.
Tam w strefie spadkowej panteonu, tak,
tak byśmy powiedzieli. Tak, w strefie spadkowej, tak. Ale właśnie można powiedzieć, że też odkrywca pewnych muzyków, bo tutaj na tej płycie Exotic Mysteries mamy Marcusa Millera młodziutkiego.
Tak jest.
16-letniego wtedy jeszcze.
Chyba już ciut starszy był, ale rzeczywiście to jest jedno z pierwszych nagrań, w których w ogóle Marcus Miller uczestniczył.
Tak, ja zresztą, że 16 lat miał dokładnie.
Wydaje mi się, że miał 19, ale możemy to sprawdzić w przerwie i później.
No i właśnie tak, on tutaj już zaczyna dosyć odważnie grać, ale też komponować, prawda? Część kompozycji z tej płyty to są właśnie utwory Marcusa Millera i już jakby widać na tej płycie taki pewien jego sznyt kompozytorski, który właściwie ciąży w kierunku takiej dużej oryginalności.
Tak, wiesz co, ja bym nawet powiedział, co ciekawe, ten Night Flower, którego przed chwilą posłuchaliśmy, to też była kompozycja Marcusa Millera i chyba też największy hit z tej płyty, Space Princess, które trochę nie pasuje do całości tej płyty, ale które no jakoś tam było na listach przebojów, nawet też jest Marcusa Millera. Kompozytor to raz, dwa, że aranżer. Tutaj sporo poaranżował. Liston Smith był świetnym aranżerem, ale tu trochę oddał jakby czasami przynajmniej ten prymat Marcusowi Millerowi. To mu naprawdę dobrze szło. No bo to, że jest basistą wybitnym, to już w wieku 19 czy 16 lat do ustalenia. Ale to już wtedy było też słychać. Chociaż powiem ci szczerze, że tu gra Marcusa Millera podoba mi się chyba najbardziej z tego, gdy kiedykolwiek go słyszałem.
No tak, w ogóle trzeba wspomnieć też o muzykach, którzy grają na tej płycie. No bo to oprócz Lonniego Listona Smitha, który jest liderem, i oczywiście Marcusa Millera, który tutaj też i komponuje, gra na gitarze basowej. Mamy na przykład Davida Hubbarda, Donalda Smitha, którzy też tutaj można powiedzieć bardzo dużo dla brzmienia tej płyty robią. Hubbard na saksofonie sopranowym, a Donald Smith na flecie.
Na flecie i też na jakieś tam boczne partie saksofonu, można powiedzieć, też trochę śpiewa, zresztą prywatnie brat Lonniego Listona.
No właśnie, więc to instrumentarium też jest tutaj ciekawe i właśnie może nawet bardziej niż samo wycie instrumentów ciekawa jest taka rozlewność gry, prawda, na tej płycie. Te instrumenty, ci muzycy grają w taki sposób, jest takie we współczesnej muzyce określenie down tempo, prawda? I to jest jakby taka płyta, która trochę jakby jest protoplastą tego gatunku, wydaje się.
Trochę tak. Z drugiej strony ta płyta, to też... Powiedziałbym, że to down tempo może jest trochę doprowadzone do skrajności w pewnych momentach.
Trochę czasami nawet jest może irytujące.
Tak, prawda? Tak, jest może irytujące i przez to taka rzecz, do której bym się najbardziej doczepił tej płyty, to jest to, że w pewnym momencie tej płyty ja przestawałem słuchać po prostu. No, tak jak z zaangażowaniem słuchałem przez, nie wiem, kwadrans 20 minut, to tej drugiej części jakoś tak odłączało mi świadomość. I czasami to jest zaleta, wiadomo, jak się słucha muzyki w takich przyczyn typowo relaksacyjnych, powiedzmy. No ale jako takie pełnoprawne samo w sobie dzieło sztuki, no to było ciut irytujące właśnie to, że przestawałem jej słuchać. Może to jest jakiś mój problem z koncentracją, też niewykluczone.
Może masz ADHD.
Może mam ADHD, które mi się ujawniło w wieku lat... No iluś tam.
No, w poważnym wieku, jak
poważnym
ADHD.
Wieku, tak, bardzo.
No dobra, ale to może zamiast się zajmować diagnostyką, przejdźmy do słuchania muzyki.
Jasne.
Więc przejdźmy może do kolejnego utworu, który byśmy Państwu puścili, czyli to byłaby Portia. A Portia dlatego, bo no to jest takie moje skojarzenie trochę, jeżeli chodzi o pewną nastrojowość, która mi się bardzo z tą płytą Listona Smitha kojarzy, ale też Markus Miller, no, który jest kompozytorem tego utworu.
I który w ogóle współtworzył płytę Tutu Milesa, z którego podchodzi właśnie ten utwór. No i też personalnie przez Lonnie Liston Smith dużo nauk pobierał u Milesa Davisa.
Zgadza się i się przeniesiemy 8 lat do przodu.
To nie tak dużo.
Nie tak dużo. Posłuchajmy. No i nam tak ładnie wybrzmiała Portia, która no, mnie się bardzo kojarzy z tą płytą Loniego Listona Smitha, ale powiem ci też, że jak tak słuchałem sobie w studiu, ty tam poszedłeś z Grażyną porozmawiać, ja tak tutaj jest. Patrzyłem na ten powoli zapadający zmierzch,
tak
to
jest.
Właśnie ta Portia po prostu mi się idealnie zlała z tym zmierzchem.
Naprawdę takiej od strony poetyckiej, już parę lat cię znam, ale od tak mocnej poetyckiej jeszcze nigdy nie zapoznałem, że Portia...
Dziękuję.
Z zmierzchem. Proszę bardzo.
Chyba, że było w tym trochę ironii.
Nie było w tym w ogóle ani krzty ironii. Przecież ja jestem znany z tego, że nigdy nie ironizuję. Natomiast właśnie w związku z tym bardzo poważnie też trzeba dodać, że Lonnie Liston Smith jest muzykiem, który generuje trochę problemów. I generuje trochę problemów, powiedziałbym, terminologicznych. Bo łatwo go pomylić z innym muzykiem, który się nazywał Smith. Smithów to paru było w muzyce, chociażby Robert Smith z The Cure, ale tutaj nawet był inny muzyk, który się nazywał Lonnie Smith. To Liston było tylko odróżnieniem jednego od drugiego i, żeby było łatwiej, ten drugi ze Smithów posługiwał się często takim pseudonimem w branży doktor. Doktor Lonnie Smith, to od razu było wiadomo, że chodziło o tego drugiego. To też był klawiszowiec, głównie grający na organach Hammonda. Mniej oryginalny muzyk, tego płyty solowe nie są zbyt dobre, natomiast jako muzyk sesyjny no całkiem przyzwoity był. Grał w Blue Note'cie sporo z Lou Donaldsonem i nawet wydaje mi się, że na jakiejś sesji nagraniowej grali razem nasz ulubiony Lonnie Liston Smith, o której opowiadamy, i doktor Lonnie Smith. Także no naprawdę zachowajmy czujność rewolucyjną, to nie są te same osoby.
Nie są te same osoby, też rzeczywiście inna stylistyka, chociaż tego Loniego, o którym mówisz, słabo znam.
Ale on też, wiesz co, też jest niepokojący, bo on też tak w stronę funkowo-soulową trochę dryfował chętnie w tym graniu. Trochę czyli, bardziej czyli, zachowawczy, bo ale podobnie.
Czyli trochę podobnie
tak,
w sumie.
Tak.
No, ciekawe, tak. Ciekawe. To w sumie można by w sumie pójść w ten wątek, jak to jest, że muzycy tak samo się nazywają, grają podobną muzykę.
Tak. Nie wiem, czy jakieś tutaj podobne przykłady jestem w stanie ci zaproponować, ale...
Też mi nic do głowy nie przychodzi.
Ale przyszło mi do głowy, sprawdziłem w notatkach typu Wikipedia, że Marcus Miller urodził się w roku 59. No, był już dojrzałym człowiekiem, nagrywając Exotic Mystery. Z 19 lat to już, wiesz, można świat podbijać śmiało.
Był przynajmniej pełnoletni, tak jest.
To prawda. Wiesz co, jest tutaj też, ta płyta, to jest trochę płyta dwóch prędkości, bo pierwszy utwór, którego wiem, że za którym nie przepadasz, Space Princess, jakby on tak napędza bardzo tę płytę i wydaje nam się, zresztą tak jak mówiłem, kompozycja Marcusa Millera właśnie, wydaje się, że będzie ta płyta cała taka osadzona w tym rytmie mocno dyskotekowym, trochę zbliżonym do tego, co robił Sylwester, czy to, co zrobił nawet Herbie Hancock na swojej płycie Magical Numbers?
Magic Number,
właśnie. A tu taka zmyła, nie? To jakby ten pierwszy utwór trochę był niepasujący do reszty, jakby ta struktura tej płyty trochę się zachwiała poprzez ten pierwszy utwór, mam wrażenie.
Zgadza się. Właśnie to jest też w sumie ważne, o czym mówisz, bo ja tutaj trochę tak jakby pod siebie, jak to się brzydko mówi, wybrałem utwory, które są właśnie w tym takim nastroju chilloutowym bardziej. Natomiast rzeczywiście jakby ta druga część płyty jest taka bardziej dyskotekowa, można powiedzieć, taka skoczna. Ma rzeczywiście zupełnie inny nastrój, ale tutaj już zachęcałem Państwa do przyjrzenia się tej płycie, jakby tej drugiej części płyty własnym uchem
właśnie. Ale ja się z tobą zgadzam, bo mi się tu podoba Lonnie Liston Smith, bo na tych wcześniejszych płytach tego Cosmic Echoes ja tego trochę nie wysłyszałem tak bardzo, ta jego strona liryczna. To jest w ogóle, drodzy Państwo, drogi Mateuszu, droga Grażyno, wszyscy nas słuchający, to jest dobry pianista. To jest bardzo dobry pianista, jeżeli chodzi o takie po prostu też granie na instrumencie i opanowanie tego instrumentu. On potrafi zagrać wszystko i we wszystkim się sprawdza.
Zgadza się. On właściwie, można powiedzieć, że gra dosyć oszczędnie, prawda? Tak. To znaczy, to nie jest taki pianista gęsty, jak to można by określić. Natomiast on rzeczywiście próbuje za pomocą tej gry stworzyć pewną atmosferę, właśnie taką, taki pewien nastrój, taki właśnie swoisty dla tej gry. Ja pamiętam taką jego solówkę właśnie z tego utworu Down the Backstreets, o którym wspominałeś, i tam właśnie jest na samym końcu taka jego bardzo prosta w sumie solówka, gdzie tam no, niewiele się dzieje, ale po prostu ona rzeczywiście ma taki bardzo nastrojowy charakter i w tym sensie widać, przypomina trochę też to jego granie z tej płyty.
No tak, tak.
Czyli on po prostu bardziej właśnie roztacza pewną atmosferę za pomocą tej gry,
i
prawda?
Nie dokańcza jakby tych fraz, pozostawia do dokończenia właśnie jakiegoś tam naszej wyobraźni, to jest fajne, a z drugiej strony to jest bardzo rozsądne na tej płycie, bo tu aranże są dość gęste. Gra przecież sporo instrumentów, to Cosmic Echoes tutaj w tym wydaniu to taka bezmała orkiestra jest I rzeczywiście te dźwięki mocno siebie nachodzą i całe szczęście, że lider tego zespołu nie ma jeszcze potrzeby jakby tutaj być takim, wiesz, no pierwszymi skrzypcami zawsze koniecznie. Także to w tym, może nie szaleństwo, ale w tym jest głęboka metoda i zrozumienie świata muzyki. To robi wrażenie po prostu jego grania na tej płycie.
To prawda i to rzeczywiście jest fajny wątek, bo okazuje się, że można jakby być bardzo ciekawym muzykiem, nie grając technicznie, prawda?
Ja myślę, że tu, wiesz co, bo to jest trochę tak, jak Jürgen Klopp mówił o graniu w piłkę nożną, że to jest prosty sport, ale bardzo ciężko jest grać prosto. I tak mi się wydaje, że podobnie jest z graniem solówek na jakimś instrumencie, że musisz mieć tą naprawdę dopracowaną sprawę techniczną, żeby rzeczy proste brzmiały w sposób taki wyrafinowany, żeby to nie było takie poczucie szkolności w tym wszystkim.
Zgadza się, ale myślę też, że on w ogóle nie ma takiej tendencji bycia wymiataczem. On po prostu konsekwentnie zawsze grał takie trochę down tempo, właśnie oszczędnie gospodarował dźwiękami i to myślę, że też przysporzyło mu takiej jakby aury dosyć szczególnego muzyka, który po prostu tak trochę jakby sytuuje się na antypodach tego, jak też często rozumie się na przykład granie solówek w jazzie, gdzie to są często popisy, jakieś wyścigi jakby, prawda?
Tak jest.
On po prostu jakby gra swoje i po prostu roztacza tą taką magiczną atmosferę.
Ale z drugiej strony przez to chyba, może nie z drugiej strony, ale w zasadzie dzięki temu to mu pozwoliło też grać z tak różnymi muzykami, że i też nie chcę powiedzieć, bo to by było też niesprawiedliwe wobec Loniego Listona Smitha, to nie jest tak, że on tylko się dostosowuje do tego, co grają inni. On ma swoją wizję i on potrafi tę wizję jakoś forsować, być może nawet przepchnąć, ale robi to w sposób taki, bym powiedział, kulturalny dźwiękowo, bez żadnej przemocy dźwiękowej.
Tak, taki subtelny, natomiast rzeczywiście widać jego jakby silną osobowość, jego też wyobraźnię i on, no, oczywiście widać, że jest liderem na tej płycie, to jest wyraźnie jego płyta. Ale rzeczywiście to jest takie liderowanie bardzo delikatne, bym powiedział.
Ale to jest wyrafinowana sztuka, żeby być liderem bez jakiegoś tutaj tąpnięcia
tak.
mocnego.
Na pewno jest zupełnie innym liderem niż Miles Davis, którego utworu słuchaliśmy przed niedawno, bo to był właśnie taki lider silny, prawda? Silna osobowość, która dominowała właśnie wszystkich muzyków, a tutaj mamy takiego lidera, który jakby troszeczkę się wybija, ale w taki sposób nienarzucający,
tak
bym powiedział.
Tak jest, w pełni się zgadzam z tobą.
No i to co? To może byśmy dalej słuchali?
Może chętnie dalej posłucham, ale wrócimy do Exotic Mysteries chyba teraz.
Tak. I znowu się przeniesiemy w jakiś egzotyczny pejzaż stworzony przez Loniego Listona Smitha i posłuchamy sobie Mystical Dreamer. No i tak, znowu ta magiczna atmosfera, może nie dla wszystkich magiczna, ale powiedzmy bardzo swoista, nam się tutaj roztoczyła w Radiu Żak i okolicach.
W okolicach najbliższych, tak, to prawda.
Tak, no i właśnie Mystical Dreamer. No i tak sobie pomyślałem, bo wiesz, mnie dużo pomysłów dotyczących tego, o czym bym chciał powiedzieć, przychodzi na myśl w tych przerwach, kiedy muzyka leci.
Na bieżąco.
Niestety, wiesz, ciężko niektóre rzeczy w innych okolicznościach wymyśleć. No i tutaj właśnie przyszło mi do głowy, że ten utwór kojarzy mi się bardzo z takim starym przebojem Cool and the Gang, Summer Madness.
No w ogóle...
74 roku.
Bardzo to jest możliwe. W ogóle oni chyba wtedy taką płytę swoją dużą wydali, Cool and the Gang w 74, więc to faktycznie może o to chodzić. Natomiast no wiesz, no całe to granie takie soulowe, no też w tym kierunku jakby, no nie wiem, odrzeć chyba, tak, nie wiem, The Temptations czy Sly and the Family Stone, gdy nie tworzyli jakichś progresywnych bardziej rzeczy, no to zostałoby sporo z tego, co Lonnie Liston Smith robi, tylko no tą cechą charakterystyczną jest tutaj niewątpliwie to, że to jest płyta jazzowa. Tu jednak nie ma wątpliwości, no są wpływy funkowo-soulowo, bardziej nawet soulowo-funkowe, ale to jest nadal jazz, to jest rasowy jazzman, byśmy brzydko powiedzieli.
Tak, bo powiedzisz, bo to trochę wynika z tego, że po prostu próbuję znaleźć jakieś jakby źródło na tej płycie, jakiś kontekst i rzeczywiście trochę się w tym chyba pogubiłem, bo to nie jest wcale takie łatwe, ale właśnie ten utwór Summer Madness, bo to jest instrumentalny utwór Cool and the Gang, on właśnie, myślę, że mógł trochę zainspirować Lonniego Listona Smitha do pewnego nastroju tej płyty.
No, na pewno tak, wiesz, wydaje mi się, że tropem...
Albo po prostu pewna atmosfera też takiej muzyki, którą właśnie Cool and the Gang wtedy grał w postaci instrumentalnej, no bo może był szereg innych utworów, o których po prostu nie wiemy.
Nie, no jasne. Natomiast to samo w sobie jest ciekawe, że on jakby czerpie z muzyki pop, soul i to właśnie wpływa na muzykę jazzową jego, nadal grającego jazz. Czyli coś, co może dla soulu i popu nie było tak szokujące. To może też nie jest szokująca płyta, ale tu na pewno w świecie jazzu jest pewną oryginalnością, ale wydaje mi się, że takim tropem jest też sam tytuł płyty. O co chodzi w tych podróżach egzotycznych i w ogóle jak tę egzotykę rozumieć, czy to wystarczy, że to jest właśnie soul, funk i pop i tak dalej, czy tutaj chodzi o jakąś konkretną muzykę, nie wiem, Ameryki Południowej i inspirację tym czy czymś innym. No, nie mam pojęcia, natomiast z egzotyką mam taki problem, że zawsze zastanawiam się, czy my, wychowani w duchu kultury europejskiej, opartej na, wiesz, tej skali chromatycznej europejskiej, 12-tonowej, w których odległość między dźwiękami to jest pół tonu zazwyczaj, no to czy my w ogóle jesteśmy w stanie zrozumieć jakąś tę egzotykę, już tak o wiele dalej wykraczającą poza to, co Lonnie Liston Smith robi, na przykład, czy w ogóle, wiesz, muzyka Dalekiego Wschodu, mikrotonalna, czy to jest coś, co nasz europejskie ucho i europejski mózg jest w stanie przyswoić. No zawsze mam poważne wątpliwości, czy to nie jest jakieś takie robienie czegoś na siłę i wiesz, trochę wbrew sobie i swojej tradycji.
Ja myślę, że Lonnie Liston Smith akurat ma takie bardzo popkulturowe podejście do tej egzotyki i on jakby wydaje mi się, że mu chodzi bardziej o pewien, można powiedzieć, nastrój wynikający z po prostu gorącego klimatu, który cechuje ten świat egzotyczny. Jak nie wiem, inna roślinność, parne powietrze, prawda? I myślę, że to są jakieś jego skojarzenia i jakby ta muzyka w tym sensie jest taka dosyć zmysłowa, prawda?
Tak, no bo to też nie jest muzyka, żebyśmy nie stworzyli takiego wrażenia, zresztą słychać dobrze, nie jest muzyka przesadnie przeintelektualizowana.
Tak,
ona jest dobrze zagrana, sprawnie pomyślana, to zdecydowanie, ale to jest takie easy listening, tego się po prostu dobrze słucha.
Dokładnie, to trzeba powiedzieć, że to nie są jakieś tam też wyżyny ambicji, prawda? To jest też muzyka dosyć prosta, która właśnie bardziej stawia na nastrój niż na pewne wyrafinowanie,
tak
wydaje
jest,
się.
Tak jest. A, no wiesz, no, ale to też w tym wartość, no bo to jak stawiasz tylko na nastrój, a to nie jest poparte, nie wiem, wiedzą, techniką i wszystkim innym umiejętnościom aranżowania utworów, no to granie się staje takie jednowymiarowe, płaskie i czasami prostackie. Wydaje mi się, że jakby tę płytę zagrali źli muzycy, znaczy słabi po prostu, o tak powiedzmy muzycy, to ona by była rażąca po prostu. No to by było, wiesz, to tak jak oglądałem film Tutsi z Dustinem Hoffmanem, jakby w tę postać kobiecą wcielał się inny aktor, to by było żenujące, to by wyglądało jak polski kabaret mniej więcej, a Hoffman jest na tyle ciekawym aktorem, że to było interesujące, chociaż poznawcze, żeby to obserwować.
To jest ciekawe, co mówisz, bo rzeczywiście ta płyta na pewno ociera się o taką trochę taki kicz, prawda? Czy nawet taką żenadę, byśmy może grubo powiedzieli, ale rzeczywiście jest zagrana przez dobrych muzyków, jest też jakby czasowo dobrze skrojona, że nie ma jakby dłużyzn, prawda?
Tak,
i w związku z tym jakby możemy odetchnąć z ulgą, że Lonnie Liston Smith prześlizgnął się ponad światem kiczu, prawda?
Tak, to prawda, dał radę, spojrzał na niego, zagłębił się krótko, ale nie dla mnie.
Tak, ale rzeczywiście zbliżał się czasami.
Tak. W tym kiczu nie ma nic złego czasami, no to jakby wiesz, no to nie jest coś, czego musimy się tak skrajnie wystrzegać. Chciałem ci jeszcze powiedzieć, że w ogóle za tydzień szykuje nam się impreza w studio. Nie wiem, czy wiesz.
No, już tam docierały do mnie wątki.
Takie pewne słuchy. Zagości u nas Robert Kozubal z bloga Jazda, tudzież Jazda, nigdy nie wiem, jak odczytać nazwę tego bloga, ale w każdym razie jest to najszybciej rozwijające się...
bardziej Jazda.
Jazda. Jest to najszybciej rozwijające się medium jazzowe w Polsce, możemy śmiało tak powiedzieć. No i we czterech, nie wiem, jak to zorganizujemy technicznie, ale nie będziemy się tym przejmować, bo redaktor Stępnik, mam nadzieję, że wróci ze swojej wolności, wypraw wolnościowych. No, pogadamy, zrobimy jakieś takie podsumowanie pierwszego kwartału tego roku, czyli każdy z nas wybierze swoją ulubioną płytę, którą dotychczas usłyszał w tym roku. Masz już swój typ?
Jeszcze nie mam, ale będę myślał intensywnie.
A ja mam swój typ, powiem ci, to będzie typ prowadzący na północ.
Prowadzący na północ, ale nie będzie zdradzał już.
Mogę zdradzić, to będzie typ prowadzący na północ, ale Grażyna pokazuje, że absolutnie nie chce, żebym zdradził ten typ, natomiast ktoś, kto śledzi nasze media społecznościowe, może się, myślę, już domyślić. Co to za trop. W każdym razie podsumowanie będzie, a my chyba też powoli musimy nasz dzisiejszy odcinek podsumowywać, bo to wcale nie koniec. Natomiast chyba już koniec z Lonnie Listonem Smithem. Te najważniejsze tropy, mamy nadzieję, poruszyliśmy. Natomiast chcieliśmy na koniec zagrać taką specyficzną płytę. Ona miała swoją debiut, wyobraź sobie, premierę, chciałem powiedzieć, parę dni temu, bo 28 marca. To jest wspólna praca Mikołaja Trzaski, no legendy, absolutnej legendy saksofonu awangardowego w Polsce. Zespół Miłość chociażby i później wiele, wiele innych eksperymentów. Ja najbardziej lubię te z Rafałem Mazurem i Peterem Ole Jürgensenem. Mało znana płyta. Tutaj jakby do spółki z takim duetem Daktyle, czyli Marek Sadowski i Maciej Jaciuk. No, elektronika, bity komputerowe, jakby obróbka dźwięku. Panowie się tym zajmują. Mają dobrą pasę w ogóle, bo też niedawno te Daktyle nagrały płytę razem z Jerzym Mazolem, no, czyli można powiedzieć z dwoma legendami tej sceny awangardowo improwizowanej. Im przyszło współpracować, najpierw Mazol, teraz Trzaska. Płyta się nazywa Transient Riot, jest zapisem koncertu z dni koło brzegu, wyobraź sobie. Fajnie, nie? Że na dniach jakiegoś miasta jest takie granie jak Trzaska i Daktyle.
No tak, rzeczywiście, Kołobrzeg i Trzaska trochę mało się kojarzą.
Tak. To takie zupełnie nietypowe połączenie. Jak byłem na dniach Dobronia, grał Sztywny Palazja, na dniach Kołobrzegu grał Trzaska i Daktyle.
Wiesz, Kołobrzeg z jakim wykonawcą się najbardziej kojarzy?
No nie wiem.
Z Demono.
Z Demono, naprawdę?
W Kołobrzegu tylko Demono powinno grać.
Statki na niebie, tak?
Statki na niebie.
No rozumiem.
Statki niedaleko.
Ale ten Sztywny Palazji też by mógł. Zresztą fantastyczny koncert w tym Dobroniu, z różnych przyczyn dobrze wspominam. A tutaj rzecz bardzo awangardowa, wydana nakładem wytwórni Antena Non Grata, panowie Marcin Olejniczek i Tomasz Misiak, no już od paru ładnych lat robią naprawdę zamęt na tej scenie improwizowanej, takich dźwięków, których trochę Antena Non Grata jest takim wydawnictwem, które wydaje dźwięki, których nikt inny nie chce wydać.
Tak zwane dźwięki niemożliwe.
Dźwięki niemożliwe, tak, dźwięki powszechnie uznane za nieprzyjemne, też niektórzy mówią. Natomiast także to jest też lekko szokujące dla niektórych, że Trzaska taka legenda wydaje w takim bardzo wartościowym, ale nie jakimś ogromnym wydawnictwie i z muzykami raczej nieznanymi, bo Daktyle są kapelką taką, no nie chcę być początkującą, ale niszową, underground, to jest na pewno nie początkująca i chyba coś na koniec naszego dzisiejszego spotkania z tej płyty Transient Riot zagramy, tak myślę.
Tak, i w ten sposób ładnie podsumujemy naszą audycję.
Ładnie podsumujemy naszą...
Jeszcze mam jedną sprawę, bo ale to właściwie redaktor Stępnik dopiero wróci, bo mieliśmy na poprzedniej audycji taką, właściwie Szymon miał taką rozkminę, czy bardziej wolałby mieć fryzurę jak Pat Metheny, czy grać jak Pat Metheny?
I do jakiego doszedł wniosku redaktor Stępnik, nie wiadomo.
Właśnie obiecaliśmy, że podczas następnej audycji wyjaśnimy, damy odpowiedź na to, czy Szymon da odpowiedź na to pytanie, no ale go nie ma, więc dopiero
za tydzień, tak, przy Robercie Kozubalu. Też Robert się pewnie chętnie wypowie na ten temat za tydzień, mam wrażenie. A my co, już się dzisiaj żegnamy. To była audycja Kind of Jazz, którą prowadzili
Mateusz Gorami.
Jędrek Janicki, realizowała Grażyna Bąk, a na koniec Mikołaj Trzaska i Daktyle z płyty Transient Riot, wydanej przez Antenę Non Grata. Dzięki i do usłyszenia za tydzień.
Dziękujemy.
Thank you.